Lekcja 3. 15 października. Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny? Studium bieżącego tygodnia. Hiob 1, 1-2, 13. Pierwszy list do Koryntów 4, 9. Pierwsza Mojżeszowa 3, 1-8. List do Filipian 4, 11-13. Mateusz 4, 1-11. List do Filipian 2, 5-8. Tekst pamięciowy, odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. Hiob 2, 10. Księga Hioba odkrywa przed nami nowy wymiar rzeczywistości. Daje nam wgląd w wielki bój między Chrystusem a szatanem. Czyniąc to, przedstawia nam także tło, ramy i zarys pomagające lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy, świat, który nierzadko zaskakuje nas, zdumiewa, a nawet przeraża tym, co stawia na naszej drodze. Ale Księga Hioba ukazuje nam także, że ten wielki bój nie jest cudzą walką, z którą nie mamy nic wspólnego. Gdyby tak było, moglibyśmy odetchnąć z ulgą. Niestety, jest inaczej, biada mieszkającym na ziemi i na morzu. Iż zstąpił diabeł do was, mając wielki gniew, wiedząc, iż krótki czas ma. Objawienie 12, 12. Szatan zstąpił na ziemię i wiemy z doświadczenia, że jego gniew jest naprawdę wielki. Kto z nas nie odczuł skutków tego gniewu? W tym tygodniu w dalszym ciągu będziemy się przyglądać się dwóm pierwszym rozdziałom Księgi Hioba, starając się posiąść lepsze zrozumienie naszego miejsca w toczącym się wielkim boju. Niedziela, 9 października. Hiob, sługa Boży. Przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Hioba. Zwróć uwagę zwłaszcza na oskarżenia szatana kierowane przeciwko Hiobowi. Co usiłował insynuować szatan? Na co wskazują jego ataki? Kogo ostatecznie chciał zaatakować? Hiob. 1:1-22. Był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu, wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Hiob po nich, aby ich poświęcić, wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Hiob zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. i odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Hiob 1:10. Księga Hioba rozpoczyna się nawiązaniem nie tylko do sprawiedliwości Hioba i jego dobrego charakteru, ale także materialnych błogosławieństw i rodzinnego szczęścia. Także te czynniki sprawiały, że Hiob był poważany jako mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Hiob 1:3. To właśnie wykorzystał szatan, by otwarcie oskarżyć Boga, zarzucając mu, że Hiob służy mu jedynie ze względu na te błogosławieństwa. Zatem co szatan sugerował, gdy insynuował, że gdyby Bóg zabrał Hiobowi te dobrodziejstwa, wówczas patriarcha złorzeczyłby Bogu w oczy. Hiob 1:11. Tak naprawdę to Bóg był celem ataku. W końcu na tym polega cały wielki bój. Gdyby Bóg był taki wspaniały i taki dobry, to Hiob byłby mu posłuszny i czciłby go wyłącznie z miłości i uznania. Ale kto nie kochałby Boga, któremu zawdzięcza takie materialne powodzenie? W pewnym sensie szatan insynuował, że Bóg przekupił Hioba, aby ten był mu wierny. Twierdził zatem, że Hiob służy Bogu nie z miłości, ale z egoistycznych pobudek. Pomyśl o najbardziej wstrętnych i znienawidzonych politycznych przywódcach, którzy mają lojalnych poddanych aż do śmierci tylko dlatego, że byli dla nich dobrzy. Gdyby Pan naprawdę był dobrym, miłującym i troskliwym Bogiem, za jakiego się podaje, to nawet gdyby Hiob stracił wszystko, co posiada, nadal służyłby mu. Jednak twierdząc, że Hiob nie pozostanie wierny, szatan insynuował, że nawet patriarcha nie ufał w pełni Bogu, ale był lojalny wobec niego tylko ze względu na to, co w zamian otrzymywał. Tak więc według szatana lojalność Hioba była zależna w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu mu się opłacała. Dlaczego służysz Panu? Przypuśćmy, że twoja motywacja nie jest doskonała. Gdybyś musiał poczekać, aby twoje pobudki stały się doskonałe, o ile nie są, co mogłoby się stać z tobą i twoją wiarą? Poniedziałek, 10 października. Skóra za skórę, boju ciąg dalszy. Hiob 2:1-3 brzmi podobnie jak Hiob 1:6-8. Znacząca zmiana to ostatnia część Hiob 2:3. Gdzie Bóg mówi o tym, Jak wierny pozostał Hiob pomimo nieszczęść, które na niego spadły. Tak więc, gdy docieramy do Hiob 2:3, wygląda na to, że szatańskie oskarżenia zostały obnażone jako fałszywe. Hiob pozostał wierny Bogu i nie przeklął go wbrew sugestiom szatana. Przeczytaj drugi rozdział Księgi Hioba. Co dzieje się w tej części księgi? Jakie jest znaczenie faktu, że zarówno w pierwszym, jak i drugim rozdziale Księgi Hioba synowie Boży są świadkami dialogu między Bogiem a szatanem? Hiob 2:1-13. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła doń jego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości, Elifaz z Temanu, Bildad z Szłach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Wyrażenie skóra za skórę jest idiomem nastręczającym sporo trudności komentatorom biblijnym. Jednak nie wdając w szczegóły, rzecz w tym, że jeśli coś stałoby się Hiobowi osobiście, wówczas okazałoby się, czy naprawdę jest lojalny wobec Boga. Odbierz mu fizyczne zdrowie, a zobaczysz, co się stanie. Ciekawe, że to, co się dzieje, nie dzieje się w próżni. Obie sceny wielkiego boju w niebie ukazane w Księdze Hioba rozgrywają się w kontekście jakiegoś niebiańskiego spotkania Boga ze stworzonymi istotami. Szatan przedstawia swoje zarzuty publicznie w obecności innych istot. To pasuje doskonale do tego, co wiemy o wielkim boju. Otóż rozgrywa się on na oczach całego wszechświata. Zobacz pierwszy list do Koryntów 4:9, Daniel 7:10, Objawienie 12:7-9. Pierwszy list do Koryntów 4:9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. Daniel 7:10. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim, Zasiadł sąd i otworzono księgi. Objawienie 12:7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Plan zbawienia miał jeszcze szerszy i głębszy cel niż zbawienie człowieka. Chrystus nie tylko w tym celu przyszedł na ziemię, nie tylko po to, by mieszkańcy tego małego świata traktowali prawo Boże, tak jak powinno być traktowane, ale by objawić charakter Boga przed całym wszechświatem. Śmierć Chrystusa na krzyżu dla zbawienia człowieka nie tylko sprawi, że niebo będzie dostępne dla człowieka, ale przed całym wszechświatem usprawiedliwi postępowanie Boga i Jego Syna podczas buntu szatana. Dowiedzie wieczności prawa Bożego i objawi naturę oraz skutki grzechu. Wtorek, 11 października. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Po pierwszym ataku szatana na Hioba, gdy dotarły do niego wieści o nieszczęściach, jakie spadły na niego, jak patriarcha zareagował na nie? Zobacz Hiob 1:20-22. Hiob 1:20-22. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Jakie znaczenie ma fakt, że nawet po takiej tragedii nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu? Hiob 1:22. Jedną z cech panowania Boga, panowania opartego na miłości, jest wolność wyboru dawana Jego poddanym. Bóg pragnie, byśmy służyli Mu z miłości, a nie pod przymusem. Szatan insynuował, że Hiob służy Bogu z egoistycznych pobudek. Usiłował zaprzeczyć temu, że prawdziwa pobożność wypływa z miłości i inteligentnego uznania Bożego charakteru, a prawdziwi czciciele miłują Boga dla Niego samego, a nie dla nagrody. Służą Mu, bo taka służba jest prawa sama w sobie, a nie po to, by zdobyć niebiańską chwałę. Miłują Go, bo On jest godny tego uczucia i zaufania, a nie za Jego błogosławieństwa. W księdze Hioba widzimy, jak Hiob dowiódł fałszywości oskarżeń szatana. Jednak choć Bóg wiedział, co się stanie, to przecież Hiob mógł postąpić inaczej. Mógł zgrzeszyć, powiedzieć coś niestosownego przeciwko Bogu. Hiob nie został zmuszony przez Boga do takiego postępowania, jaki wybrał. Jego wytrwała wierność w tak trudnych okolicznościach była zdumiewającym świadectwem złożonym wobec ludzi i aniołów. Porównaj to, co stało się w pierwszym rozdziale Księgi Hioba, z tym, co stało się z Adamem i Ewą w 1 Mojżeszowa 3:1-8. Jak to porównanie podkreśla okropność grzechu, którego się dopuścili. 1 Mojżeszowa 3:1-8. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Adam i Ewa, bezgrzeszne istoty w prawdziwym raju, przestąpili Boże przykazanie i popełnili grzech pod wpływem ataku szatana. Hiob, pomimo bólu, tragedii i choroby, wytrwał w wierności Bogu pomimo ataków szatana. W obu przypadkach mamy mocny przykład gry o wysoką stawkę związanej z wolnością wyboru. Jak postawa Hioba wskazuje mierność i fałsz wymówek używanych przez ludzi, by usprawiedliwić grzech. Środa, 12 października. Żona Hioba. Jest to przypuszczalnie tak samo dobra chwila jak inne, by wspomnieć o kolejnej ofierze tragedii, jakie wydarzyły się w historii Hioba, jego żonie. Występuje ona tylko w Hiob 2, 9-10. Potem znika z narracji i historii. Nic więcej o niej nie wiemy. Jednak zważywszy na to, co się wydarzyło, możemy sobie wyobrazić cierpienie, przez jakie przeszła ta nieszczęsna kobieta. Tragedia, jaką przeżyła po śmierci dzieci i domowników, wskazuje na powszechność cierpienia. Wszyscy uczestniczymy w wielkim boju, nikt go nie uniknie. Porównaj Hiob 2, 3 z Hiob 2, 9. Jakie podobne wyrażenie zostało użyte przez Boga i żonę Hioba i jakie znaczenie ma to, jak zostało ono użyte? Hiob 2, 3. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Hiob 2, 9. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzyj. Nie jest przypadkiem to, że podobne wyrażenie zostało użyte w obu wersetach w kwestii trwania w prawości. Biblia Warszawska mówi o trwaniu w pobożności. Hebrajskie słowo przetłumaczone tu w Biblii interlinearnej jako prawość pochodzi od słowa użytego w Hiob 1, 1 i 8, przetłumaczonego w Biblii interlinearnej jako nieskazitelny, a w Biblii Warszawskiej jako nienaganny. Rdzeń tego hebrajskiego słowa zawiera pojęcie kompletności i pełni. Niestety, to żona Hioba rzuca mu wyzwanie, by porzucił właśnie to, za co otrzymał Bożą pochwałę. W swoim żalu i rozpaczy popycha męża do tego, przed czym Bóg chciałby go uchronić. Choć z pewnością nie powinniśmy jej potępiać, czego możemy się nauczyć z jej smutnego przykładu, by zachować ostrożność i nie stawać się powodem upadku innych osób? Zobacz Łukasz 17, 2. Łukasz 17, 2. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Przeczytaj Hiob 2, 10. Jakie mocne świadectwo składa Hiob. Zobacz także list do Filipian 4, 11-13. Hiob 2, 10. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne? Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. List do Filipian 4, 11-13. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Słowa Hioba świadczą o autentyczności jego wiary. Zamierza on służyć Panu w dobrych chwilach, jak i złych. Fascynujące jest to, że szatan znika odtąd z historii Hioba i nie pojawia się więcej. Choć tekst biblijny tego nie wspomina, możemy sobie wyobrazić frustrację i gniew szatana z powodu postawy Hioba. Przecież tak łatwo pokonał Adama i Ewę oraz wielu innych ludzi. Oskarżyciel braci naszych, Objawienie 12:10, musiał sobie znaleźć kogoś innego, kogo mógłby oskarżać, gdyż nie udało mu się pokonać Hioba. Jak możemy się nauczyć być wiernymi Bogu zarówno w dobrych czasach, jak i złych? Czwartek, 13 października. Posłuszeństwo aż do śmierci. W Hiob 1:22 czytamy, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. A w Hiob 2:10 czytamy, w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. W obu przypadkach Hiob pozostał wierny Bogu pomimo ataków. Oba wersety podkreślają fakt, iż Hiob nie zgrzeszył ani czynem, ani słowem. Oczywiście wersety te nie mówią, że Hiob nie był grzesznikiem. Nie mogłyby zawierać takiego stwierdzenia, jako że Biblia uczy, iż wszyscy jesteśmy grzesznikami, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy. Kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. 1 Jana 1:10. Bycie nienagannym i prawym, bojaźń Boża oraz unikanie zła nie czynią człowieka bezgrzesznym. Zobacz Hiob 1:1. Hiob 1:1. Był mąż w ziemi z imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Podobnie jak wszyscy, Hiob urodził się w grzechu i potrzebował Zbawiciela. Jednak pomimo wszystkiego tego, co spadło na niego, Hiob pozostał wierny Bogu. W tym sensie na swój sposób Hiob może być postrzegany jako swego rodzaju symbol, typ, choć słaby, Jezusa Chrystusa. Zobacz lekcję 14. Który wśród straszliwych prób i pokus nie poddał się, nie upadł w grzech, i w ten sposób odrzucił oskarżenia szatana przeciwko Bogu. Oczywiście to, czego dokonał Chrystus, było znacznie większe, wspanialsze i daleko bardziej ważne niż to, co zrobił Hiob. Niemniej jednak prosty paralelizm ma tu zastosowanie. Przeczytaj Mateusz 4:1-11. Jakub doświadczenie Hioba odzwierciedla to, co zostało opisane w tych wersetach? Mateusz 4:1-11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. W bardzo trudnych okolicznościach, będąc skrajnie wyczerpanym z powodu głodu, Jezus w swoim człowieczeństwie, w podobieństwie grzesznego ciała, Rzymian 8, 3, nie uczynił tego, czego domagał się od niego diabeł, ale zwyciężył podobnie Jakub Hiob. Jakub szatan zniknął ze sceny po tym, gdy Hiob dochował wierności Bogu, tak po odparciu szatana przez Jezusa czytamy, że opuścił go diabeł. Mateusz 4, 11, zobacz także Jakub 4, 7. Jakub 4, 7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jednak to, przez co Jezus przeszedł na pustyni, było jedynie początkiem. Prawdziwa próba przyszła na krzyżu, ale i tam pomimo wszystkiego tego, co na niego spadło, a było to znacznie gorsze niż nieszczęścia, które dotknęły Hioba, Jezus pozostał wierny aż do swojej śmierci. Przeczytaj list do Filipian 2, 5-8. List do Filipian 2, 5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jaką nadzieję daje nam Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci, i Jakub wobec tego powinniśmy żyć w odpowiedzi na jego posłuszeństwo. Piątek, 14 października. Do dalszego studium. Osoby studiujące Księgę Hioba w języku hebrajskim natrafiają na ciekawą rzecz. Słowa żony Hioba skierowane do niego przetłumaczono następująco, złożecz Bogu i umrzyj. Hiob 2, 9. Fragment, Hiob 1, 5 został przetłumaczony następująco. Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Hiob 1, 11, został przetłumaczony następująco. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? W każdym przypadku hebrajskie słowo przetłumaczone jako złorzeczyć czy znieważyć pochodzi od hebrajskiego słowa, które znaczy błogosławić. Słowo to, pochodzące od rdzenia BRK, jest używany w Biblii w znaczeniu błogosławić. Ten sam rdzeń jest wykorzystany w 1 Mojżeszowa 1, 22, gdy Bóg błogosławi stworzone istoty. Jest on także użyty w Psalmie 66, 8, błogosławcie, narody, Boga naszego. Dlaczego więc ten sam hebrajski czasownik, który znaczy błogosławić, jest tłumaczony w innych wersetach jako złorzeczyć? Po pierwsze, gdyby w tych wersetach z Księgi Hioba chodziło o błogosławienie, to brzmiałyby one bezsensownie. Na przykład w Hiob 1, 5, dlaczego Hiob miałby składać ofiary Bogu w przypadku, gdyby jego synowie błogosławili Boga w swoich sercach? Kontekst domaga się innego znaczenia czasownika. Podobnie jest w Hiob 1, 11 i 2, 5. Dlaczego szatan miałby twierdzić, że gdy nieszczęście dotknie Hioba, będzie on błogosławił Boga? Kontekst wymaga zastosowania przeciwnego znaczenia czasownika, złorzeczyć. Dlaczego Hiob miałby upominać swoją żonę, gdyby ta namawiała go do błogosławienia Boga? Zobacz Hiob 2, 9-10. Zważywszy na kontekst, sens tych wersetów można odczytać jedynie wtedy, gdy użyty czasownik ma znaczenie złorzeczyć. Dlaczego zatem autor księgi Hioba nie użył jednego ze słów powszechnie używanych w znaczeniu złorzeczyć czy przeklinać? Uczeni są zdania, iż jest to eufemizm, jako że samo zapisanie koncepcji przeklinania Boga było zbyt rażące dla religijnej wrażliwości autora. Podobnie jest w pierwsza Księga Królewska 21, 10 i 13, gdzie hebrajskie BRK, znaczące dosłownie błogosławić, jest tłumaczone jako bluźnić. Zatem Mojżesz użył słowa błogosławić, zamiast dosłownie napisać przeklinać, choć oczywiste jest, że w tych przypadkach chodzi właśnie o przeklinanie czy złorzeczenie. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego w kryzysowych chwilach naturalne jest to, że ludzie kwestionują istnienie Boga albo jego charakter? Dlaczego w trudnych realiach świata upadłego, w którym rozgrywa się wielki bój, musimy zawsze pamiętać o tym, co Jezus uczynił dla nas na Golgocie? 2. Choć znamy tło wydarzeń opisanych w księdze Hioba, to o ile nam wiadomo, Hiob go nie znał i nie rozumiał. Wiedział tylko, że spotkały go nieszczęścia. Nie widział szerszego obrazu. Jak świadczy to, że w trudnych chwilach musimy pamiętać, że istnieje szerszy obraz, którego nie widzimy ani nie rozumiemy? Jak możemy czerpać pocieszenie ze świadomości tego faktu?